Wuchu na świat, Monika Filipiuk-Obałek i Marcin Obałek. Dzień dobry.
Salam.
Dzień dobry.
Podróżnicy, którzy zabierają nas tym razem do Etiopii, czyli wschód Afryki.
Wschód Afryki, no i to ten kraj, gdzie słońce świeci nie przez cały rok, ale przez 13 miesięcy w roku.
Skąd ten 13 miesiąc?
A to zgodnie z etiopskim kalendarzem, także bodaj jest to jedyny kraj na świecie, gdzie funkcjonuje 13 miesięcy.
Jak to się stało, że trafiliście do Etiopii?
Od ponad 3 lat współpracujemy między innymi z Uniwersytetem Bahir Dar, z Wydziałem Rolnictwa, gdzie nawiązaliśmy współpracę w kontekście utworzenia montowni polskich maszyn rolniczych. Także traktory i maszyny przygnały nas pośrednio, można powiedzieć, do Etiopii.
Jaka to była część roku, kiedy trafiliście do Etiopii?
Byliśmy na przełomie marca i kwietnia. I to była najcieplejsza pora roku.
To znaczy, jakie tam były wtedy temperatury?
28 stopni.
Pod 30 prawie. Także z tych naszych prawie że przymrozków już na końcówki marca.
Trafiliście w bardzo ciepły rejon. Czy do tej wyprawy w jakiś specjalny sposób się przygotowywaliście?
Kupienie biletów. To jest nasze największe przygotowanie. Etiopia jest krajem stosunkowo bezpiecznym, jeżeli chodzi o choroby wszelkiego rodzaju tropikalne, więc nie trzeba się szczepić na nic specjalnego, więc jakby tutaj nam odpadały te rzeczy.
A wynika to między innymi z położenia geograficznego, geografii Etiopii. Większość terytorium znajduje się na obszarze wyżyny, także sama Addis Abeba leży na około 2000 metrów nad poziomem morza, Bahir Dar to jest 1500 metrów, więc są to obszary, gdzie nie występuje z racji tej wysokości chociażby malaria.
Jeśli sobie próbujemy wyobrazić Afrykę i wiemy dobrze, gdzie leży Egipt, to niżej mamy Sudan i
tak,
jeszcze
Sudan,
niżej
Sudan Południowy
Etiopię.
I zaraz Etiopia graniczy z Sudanem Południowym, Sudanem, także gdzieś tutaj ulokowana jest w tym rogu Afryki, granicząc jednocześnie z Djibouti i z Erytreą.
Jeszcze odnośnie przygotowań, dla mnie i dla innych kobiet jest to ważne, jeżeli wybieramy się do Etiopii. Jeśli chodzi o to, co zapakujemy do walizki i tutaj lato, więc wzięłam krótkie spodenki, sukienkę jedną, długą, na wszelki wypadek oczywiście z długim rękawem i tak dalej. No jest to kraj chrześcijański, więc nie obawiałam się takich restrykcji, jak jadąc do kraju muzułmańskiego, gdzie musimy przestrzegać zasad ubioru. No ale na miejscu okazało się, że szczególnie rozglądając się po raz pierwszy po ulicy, no, nie dostrzegłam żadnej kobiety w krótkiej spódnicy tudzież spodenkach. Próbuję się zawsze dostosować do warunków, realiów i tego, jak tubylcy się ubierają, w jaki sposób, żeby
że
jesteśmy biali, bardzo nas wyróżnia z tłumu, więc po co może nie tyle prowokować, ale swoim widokiem sprawiać im jakiś taki dyskomfort. Więc długa sukienka jest to podstawa moim zdaniem ubioru. Może być z krótkim rękawem oczywiście jak najbardziej, ale kolana zakryte i najlepiej sukienka do ziemi.
Dodajmy jeszcze, że Etiopia jest jednym z najstarszych chrześcijańskich krajów na świecie, drugim po Armenii. Także tam chrześcijaństwo od dobrych 1500 lat funkcjonuje i koptowie, z którymi mieliśmy do czynienia, no można powiedzieć, są tacy bardzo, bardzo ortodoksyjni, czego doświadczyliśmy chociażby podczas rewizyty Etiopczyków w Polsce, ponieważ w trakcie ich postu, a post w kalendarzu trwa etiopski ponad 200 dni w ciągu roku, nie spożywają żadnych produktów mięsnych czy też odzwierzęcych, także
totalna wegańska dieta,
także wyobraźmy sobie wycieczkę Etiopczyków po Podlasiu w trakcie trwania ich postu.
A tam na miejscu też bardzo charakterystyczne świątynie.
Na pewno Lalibela, akurat tutaj przy sobie mam krzyż pochodzący z Lalibeli, także w ten sposób można rozpoznać, kto z Etiopczyków, właśnie Koptów, pochodzi z jakiego obszaru Etiopii, ponieważ każdy swój region ma charakterystyczne wzornictwo krzyża, który noszą na piersi. Do tych świątyń najbardziej charakterystycznych, są znanych jako swoiste atrakcje turystyczne, fizycznie nie udało nam się dotrzeć, to znaczy tych najbardziej rozpoznawalnych w okolicach Lalibeli, wykuwanych w skałach, nie dotarliśmy. Natomiast byliśmy na brzegach i na wyspach jeziora Tana, największego etiopskiego jeziora, gdzie świątynie koptyjskie w dużo bardziej skromniejszym wydaniu można odwiedzić. To, co tam zastaliśmy, no było prawdziwe, naturalne, no i prawie, że nieskażone tą stopą turysty.
Lecąc do Etiopii, gdzie lądujemy?
Wylądowaliśmy w Addis Abebie. No i później ten dystans między Addis a Bahir Darem, które to miasto miasto było celem naszej wizyty w Etiopii. Pokonaliśmy również samolotem.
Bilet z Addis Abeby do Bahrdaru, tam i z powrotem, no to nie kosztował $100, także poniżej 400 zł.
A z Warszawy do Addis Abeby?
Niewiele ponad 2000 zł. Natomiast z wyprzedzeniem, teraz nawet przeglądałem oferty z Warszawy do Addis, gdzieś tam taką wczesną wiosną, już za 1800 zł w obie strony można polecieć.
Addis Abeba to przystanek na chwilę.
Tam wylądowaliśmy, to stolica Etiopii, ponad 3 miliony mieszkańców. Byliśmy krótko. To, co zobaczyliśmy z okien samochodów naszych znajomych, którzy nas troszeczkę obwieźli po mieście, można zauważyć to, że Etiopia ogólnie jest krajem bardzo mocno rozwijającym się. W zasadzie jadąc przez ulicę Addis, wszędzie widzimy budujące się wieżowce, drapacze chmur. Myślę, że za kilka lat, jeżeli tam trafimy, to nie poznamy tego miasta.
Drapacze chmur często sąsiadujące z chatkami sklejonymi z dykty i blachy czy kartonów, także widać też bardzo duże, te wielkie różnice.
Z Addis Abeby
docieramy do Bahrdaru, czyli tego głównego miejsca naszej wyprawy do Etiopii, gdzie zostaliśmy bardzo fajnie i ciepło przyjęci przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Bahrdarze, z którego to uniwersytetu w grudniu ubiegłego roku już do Polski przyjechali pierwsi studenci kierunków rolnictwa i ochrony środowiska, a właśnie jednym z celów naszej wizyty były, właśnie trudno powiedzieć, czy to nasze, czy to ich, ale w każdym razie Buciany Białe, i to jest ten wspólny mianownik, który połączył, można powiedzieć, Polskę z Etiopią. Połączył tak naprawdę już zanim Etiopia powstały jako kraje, bo przez tysiące lat szlak migracji ptaków trwa. No i to jest właśnie jeden z wątków, który zmotywował nas do wyjazdu, i Bahrdar znajduje się między innymi nad brzegami jeziora Tana, największego jeziora Etiopii, które jest też siedliskiem dziesiątków gatunków ptaków.
No właśnie, bo my te bociany uważamy za swoje. Przylatują do nas wczesną wiosną, są z nami do późnego sierpnia. I kiedy odlatują, tak naprawdę nie wszyscy są w stanie sobie wyobrazić, gdzie moglibyśmy ich wtedy szukać.
Tych miejsc jest bardzo dużo, także tu Etiopia jest tylko jednym z odgałęzień, tak, szlaków migracyjnych. Zresztą teraz równolegle rozmawiamy między innymi z Kenią, z Ugandą, z Ruandą w celem utworzenia obszarów chronionych, rezerwatów związanych nie tylko z bocianami, ale z ptakami migrującymi, które bytują na rozlewiskach, na mokradłach. No i właśnie to jest podstawowy problem, że te ptaki znikają późnym naszym latem. No i tak naprawdę aż do wiosny nie wiemy, co się za bardzo z nimi dzieje. Tak naprawdę też po tamtej stronie, na półkuli południowej, też jeszcze dalej, bo za Etiopią przecież one docierają niektóre aż do RPA, niewiele przykłada się tak naprawdę uwagi na sprawy związane z ptakami. A miejmy na uwadze to, że Afryka bardzo szybko się rozwija. Także proces uprzemysłowienia, industrializacji krajów postępuje tak szybko, często w sposób niekontrolowany, że dzisiejsze siedliska ptaków mogą zostać bardzo szybko zdewastowane. Dewastacja z kolei tych środowisk spowoduje, że znikną miejsca na ich trasie przelotów, gdzie one mogą żerować, gdzie mogą odpoczywać. Czyli wyobraźmy sobie pas kilkuset kilometrów, gdzie ten ptak nie ma gdzie odpocząć. W tym momencie blokujemy, tak jakby założyć wielką zaporę na rzece, która powoduje zaprzestanie możliwości migracji ryb. Także mamy świadomość, że za kilkadziesiąt lat może być bardzo niewesoło, także zaczynamy coś w tym kierunku robić.
Etiopia pod względem ornitologicznym w ogóle jest ciekawym krajem, ponieważ tam występuje około 860 gatunków ptaków. To jest ogrom gatunków, w tym 36 endemitów. I jest to kraj bardzo ciekawy dla birdwatcherów również, więc też myśleliśmy o tym, by zachęcić w ogóle Etiopczyków do spojrzenia na ochronę ptaków przychylnym okiem, bo dla nich, mimo tego, że w kulturze i też religijnie zabijanie ptaków jest zabronione, czyli tam nie poluje się w ogóle na ptaki i również nie zjada się ptaków, które mają błonę płodną, czyli nie jemy kaczek, tylko kury, czy tam indyki i różne ptactwo właśnie grzebiące, ale hodowlane. Dzikich ptaków w ogóle się nie zabija. Mimo tego, że nie ma tych polowań, to tak jak Marcin wspomniał, nie zwraca się też uwagi na ich siedliska, co jest największym zagrożeniem. No a szkoda by było naprawdę, bo ja w życiu tylu ptaków nie widziałam kolorowych. No nasz bocian czarno-biały to ginie wśród tego wszystkiego.
Także jednym z naszych tych pomysłów jest zwrócenie właśnie uwagi, że chroniąc przyrodę, rozwijając ruch birdwatchingowy, dla lokalnej społeczności ochrona tego siedliska może przynieść dużo więcej korzyści niż jego dewastacja. No to jest jeden z kierunków, nad którym siedzimy, nad którym pracujemy.
Jeśli ktoś lubi podróżować tropem ptaków, śladem ptasich lotów, to nad to największe jezioro w Etiopii musi trafić.
Tak, aczkolwiek infrastruktura turystyczna nie jest tam jeszcze zorganizowana pod birdwatcherów, aczkolwiek można wynająć łódkę, popłynąć na wyspę, bo jezioro Tana jest ogromne. Nie widzimy drugiego brzegu z jednego, także takie małe morze, ale na taką dwugodzinną wycieczkę, gdzie możemy się zatrzymać na jednej z wysp, no i obserwować te ptaki w zasadzie kilka metrów od nas, bo one się też nie płoszą, czy wodne, no i przy okazji nie tylko ptaki, bo też ja na przykład pierwszy raz w życiu widziałam hipopotama, więc też różne inne atrakcje możemy spotkać po drodze.
Raj, bo słońce, raj, bo pyszna kawa.
No Etiopia jest ojczyzną kawy. Właśnie z Etiopii kawa pochodzi. Zresztą przynieśliśmy ze sobą do studia troszeczkę etiopskiej kawy. Ja może nasypię do naszego młynka. Młynek nam się kojarzy często z babcinej kuchni. Natomiast młynka nie uświadczymy w Etiopii, tylko takie tradycyjne moździerze i przed podaniem tym tłuczkiem jest kawa miażdżona i przygotowywana do podania.
W ogóle jeszcze musimy powiedzieć, że kawa, to co Marcin wspomniał, że Etiopia jest ojczyzną kawy i kawa brazylijska pochodzi również z Etiopii. Każda kawa na świecie pochodzi właśnie z Etiopii. Oczywiście później mamy różne odmiany stworzone sztucznie, bądź gdzieś tam naturalnie się wytworzyły w różnych warunkach, ale kawa do dzisiaj jest bardzo ważna dla Etiopczyków. I na każdym rogu ulicy możemy spotkać właśnie głównie panie siedzące z takimi naczynkami. To jest dżabena, gliniany dzbanek, którym się kawę parzy. Ale zanim do tego dojdzie i zanim się ta kawa zmieli właśnie w tym moździerzu, to trzeba tą kawę jeszcze uprażyć. I to też się odbywa na naszych oczach praktycznie. Mamy oczywiście żywy ogień, nie będziemy tego tutaj robić. My już mamy kawę
uprażoną.
Tam się to odbywa właśnie na miejscu i na patelni zwykłej często jest to palone. No i w Etiopii kawa jest palona, musimy się na to przygotować bardzo ciemno. Więc mamy ten...
Mocna kawa to będzie.
W ogóle, jeżeli chodzi o ilość kawy, którą później wsypujemy do naczynka, jest to espresso, ale w takiej swojej chyba najbardziej w formie skondensowanej, jaką przyszło mi w ogóle próbować kiedykolwiek.
No, podobno po każdym łyku może się zatrzymać serce na chwilę.
Ja mam na szczęście niskie ciśnienie, więc 3 kawy dziennie dawałam rady.
Przyspiesza, tak?
Przeżyć.
Ja może dodam, że tutaj nasza delegacja uniwersytecka, będąc w Polsce, nie mogła trafić na kawę, która po prostu by odpowiadała im gustom.
Ich poziomowi mocy.
Byliśmy, jaką chcecie kawę? No, najmocniejszą. No więc tutaj te doble espresso, mówię, to w ogóle nie leżało koło kawy, więc w pewnym gdzieś tam miejscu na targach rolniczych poprosiłem po prostu o taką kawę plujkę, żeby zalać kubek i nasypać połowę kawy. Dosłownie połowę. To naprawdę była pierwsza kawa, która im smakowała. Oczywiście odbiega to od rytuału przygotowania, natomiast ta moc, która drzemie w kawie, to jest podstawa.
Oczywiście nie mamy tam ekspresu, tylko w tygielkach kawę podajemy, ale tak jak powiedziałam, w dżabenie, czyli w glinianym dzbanku, to wsypujemy kawę już zmieloną do środka, stawiamy to na ogniu i w towarzystwie zawsze aromatycznych ziół i traw, które są ozdobą, wszystko fajnie wygląda, żywice gdzieś tam i te zioła aromatyczne dymią, więc to jest taki cały anturaż dookoła tego. Tą samą kawę w tym dżabenie, w glinianym dzbanku, zaparzamy 3-krotnie. Pierwsza to jest abol, druga to jest tona, a trzecia to jest baraka. I oczywiście ta pierwsza jest najmocniejsza. Później ta moc sukcesywnie spada i w każdym domu jest takie miejsce, gdzie się tą kawę przygotowuje. Taki kącik, ołtarzyk można powiedzieć.
Kawowy
ze stołeczkiem i tam się to też wszystko odbywa. Czy jest to jakaś biedna chatka, czy rezydencja, bardzo podobnie to wszystko wygląda. Podobne są też naczynia. Tutaj przynieśliśmy taką tacę wyplataną w tradycyjny sposób. Jest tego dużo. One są używane na co dzień, bardzo fajnie też wyglądają. No i takie skórzane też, one są tak naprawdę też z wikliny i z trawy, tylko obleczone skórą. To są takie termosy.
To jest właściwie termos służący do przenoszenia żywności.
Czy Etiopczycy piją czarną kawę? czy eksperymentują z mlekiem, z innymi dodatkami?
Zdecydowanie espresso króluje, czyli ta kawa czysta, aczkolwiek
Smolista zdarzyło
nam się pić bardzo specyficzną kawę, po której nasz, można powiedzieć, gospodarz oczekiwał reakcji i szczerze mówiąc pierwszy raz naprawdę nie wiedziałam, co powiedzieć. Była to kawa z solą i masłem.
Picie kawy z solą jest dosyć popularne z Etiopii, z racji tego, my też dodajemy sól do potraw, wyciąga ten smak, i też poniekąd sól w kawie ma uwydatnić aromat kawy.
Czy kawa w Etiopii jest wszędzie taka sama?
Odmian jest bardzo dużo, ale co jest ciekawostką, odwiedziliśmy również uprawy śródleśne.
Dzikiej kawy, takiej kawy, która funkcjonowała...
Super ekstra naturalnej.
Zanim pojawiła się ta kawa uprawiana.
Ta kawa faktycznie rosła gdzieś tam pod okapem drzew i te krzaki można było sobie tam obejrzeć.
Pewnie nie wszyscy też wiedzą, że nazwa kawy wywodzi się z Etiopii.
Z regionu Kafia, który był podstawą do nadawania już europejskiej nazwy kawa. A skąd się sama kawa w ogóle wzięła, tak? Bo to jest roślina jako kawa, krzew, drzewo, zostały odkryte w dosyć nietypowy sposób. Właśnie to nawet nie zostało odkryte przez człowieka, tylko przez kozy. Ponieważ jeden z pasterzy zaobserwował kozy, które nagle po zjedzeniu dziwnych, zielonych owoców zrobiły się pobudzone, zaczęły gdzieś tam skakać po tych zboczach. Przerażony pasterz zaniósł tą informację i tą roślinę do klasztoru. I tam mnisi to diabelskie ziele wrzucili do ognia. I wówczas doszło do tego pierwszego wypalenia.
Prażenie.
Kawy uwolnił się niesamowity aromat. I dało to gdzieś tam myśl, żeby tą kawę właśnie zaparzyć, wypić. Oczywiście to gdzieś ewoluowało. I w następnych wiekach przez kupców arabskich kawa trafiła do Europy. Natomiast tym początkiem, tą kolebką kawy jest zdecydowanie Etiopia.
Czym smakuje Etiopia?
Jest to, myślę, raj na wegan. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej o tym, że Etiopczycy mają ponad 200 dni postów w ciągu roku i jest to post naprawdę ścisły. Część z Etiopczyków nawet nie pije wody do popołudnia, także nawet nie jedzą śniadań, a te późniejsze posiłki to są tylko i wyłącznie warzywa i rzeczy pochodzenia roślinnego. Podstawą jedzenia w Etiopii jest injera. To jest taki... Ciężko to troszkę opisać, jeżeli się tego nie widziało. Coś pomiędzy naleśnikiem, plackiem, sfermentowanym plackiem, bo to faktycznie to zboże, z którego jest przygotowywana mąka i później jest zrobiony zaczyn, ono fermentuje i ten późniejszy naleśnik, ta injera, ma takie charakterystyczne jakby pory, bąbelki od właśnie tej fermentacji, która zachodzi. I przyrządza się to ze zboża tef. Jest to zboże, które rośnie tylko i wyłącznie w Etiopii oraz Erytrei. I co ciekawe, w Etiopii mamy zakaz wywozu tefu jako surowego ziarna i nie można tego uprawiać nigdzie indziej. Taką sobie politykę przyjęli, myślę, że to bardzo słusznie zresztą. I co ciekawe, jest to zboże zupełnie bezglutenowe. Czyli w naszych czasach, kiedy większość ludzi ma na coś alergię i tak dalej, to polecamy właśnie odwiedzenie Etiopii, tamtejszych barów, restauracji, bo naprawdę jest w czym wybierać i talerz, który dostajemy, jest ogromny najczęściej, bo dzielimy go z współbiesiadnikami i injera, która jest na ogromnym talerzu, jest jakby rozwinięta. Na niej mamy różne sosy, warzywa i tak dalej. Możemy sobie też posiłek sami komponować w pewien sposób, bo nie używamy sztućców.
Prawą ręką, bo pamiętamy, że lewa jest nieczysta.
Jemy prawą ręką i tą injerę traktujemy, można powiedzieć łyżkę, bo nabieramy sobie tą injerą różne warzywka czy te sosy, które mamy podane.
Czyli odrywamy, odłamujemy kawałek kilkucentymetrowy tej injery, robimy
naleśnika.
Tak, tego naleśnika. Składamy to, jakby zrobimy z niego taką...
Kieszonkę, sakiewkę.
Tak, taką sakiewkę. I właśnie tą sakiewką nabieramy jedną z kilkunastu, czasami kilkudziesięciu różnych potraw. Czasami są to też mięsne, tak? W okresie...
Poza postem.
Czy ryby też.
Też są ryby z jeziora, chociażby tana, bardzo popularne.
Też ciekawe gatunki, które u nas nie występują, więc można naprawdę spróbować rzeczy, których nigdzie indziej nie spróbujemy. Dla mnie jest to fajne właśnie w podróżowaniu, jeżeli możemy znaleźć coś, czego nijak nie powtórzymy, nie powielimy. Bo nawet jeżeli bym miała jakikolwiek przepis, nie zrobię injery w Polsce.
Po pierwsze, nie będziesz mieć tej mąki, nie mamy tutaj tego ziarna.
Tych ryb, tych różnych składników, jest naprawdę bardzo kolorowo, aromatycznie, też pikantnie.
Smak tego naleśnika przypomina chleb.
Właśnie to ciężko.
Chleb razowy.
Naprawdę ciężko powiedzieć, do czego to porównać.
Smak jest lekko kwaskowaty, właśnie przez to, że jest to, bazuje na tym cieście sfermentowanym.
Między naleśnikiem a rozmoczonym chlebem.
Bazowy jakby naleśnik.
Jest taki trochę bez smaku. smakowy, on nie jest przyprawiony niczym, jest trochę nawet powiedzieć...
Jest jakby takim fundamentem
można powiedzieć
tego,
mdły
co,
sam
tego,
sobie.
Tak,
i...
Czyli zamiast chleba, ziemniaków, makaronu jest tędżera.
Tak.
Tak, i to właśnie wartość, jakby smak tej potrawy właśnie zależy od tych dodatków.
A które z tych dodatków was najbardziej ujęły smakiem?
Ciężko powiedzieć, bo tego było bardzo dużo. Nie pamiętam teraz etiopskich wszystkich nazw. Język etiopski jest bardzo, dla mnie przynajmniej, trudny. Przez chyba 2 dni uczyłam się słowa amasekenalo, czyli dziękuję. Tego było naprawdę, naprawdę masa. Każdego dnia jedliśmy co innego, a później...
Nie wiemy do końca co, ale smacznie.
W rozmowach z Etiopczykami okazywało się, ilu jeszcze rzeczy nie spróbowaliśmy.
Będąc często samemu, sposób porozumiewania się z Etiopczykami w wielu miejscach jest właściwie żaden, tak? No my po polsku, oni po w Amarik. W ten angielski właściwie tam w tych regionach wiejskich w ogóle nie funkcjonuje, więc jest okej, jest to albo dobre, albo jest niedobre i często się na dzień dobry, dziękuję, do widzenia, ta komunikacja się kończy. Stąd jadąc do Etiopii właśnie, czy w ogóle w takie egzotyczne miejsca, ważnym jest zabrać ze sobą przynajmniej, jeżeli się nie zapamięta ten słowniczek. Na pewno to fajny wprowadza klimat.
Ach, no i jeszcze kawa, buna. Tego się szybko nauczyłam.
My byliśmy w trójkę, także sos buna, tak? Dobrze pamiętam?
Tak,
trzy kawy.
Mówi się, że Etiopia to oprócz słońca, pysznej kawy, to kraj najpiękniejszych ludzi na świecie.
To teraz ja to powiem. Będę przynajmniej wiarygodna. Naprawdę przepiękne, przepiękne kobiety. Piękne, smukłe, bo Etiopczycy są w ogóle szczupli. Z mężczyznami trochę gorzej niestety.
Na szczęście. Także biorąc właśnie pod uwagę, że nawet kogoś nie interesują te ptaki, to dla tych dziewczyn warto. Naprawdę.
Sami o sobie mówią, że mają skórę koloru miodu.
I właśnie po kolorze można też poznać, kto nie jest Etiopczykiem.
Ale też charakter Etiopczyków jest taki bardzo, bardzo przyjazny, szlachetny. Zresztą Etiopia, no jedna z najstarszych tak naprawdę kultur, cywilizacji na świecie. Podczas naszego pobytu była obchodzona rocznica bitwy pod Adłą, kiedy to w trudnych, zresztą również dla Polski czasach końcówki XIX wieku, Etiopia jako jedyny kraj Afryki nie została skolonizowana. Bodaj w 1893 roku zdruzgotali ekspedycję włoską, która została wysłana celem skolonizowania i podbicia Etiopii. Także praktycznie cała ekspedycja została przez wojska etiopskie wyrżnięta w pień.
Że Etiopczycy do tej pory to wspominają, ten fakt, że nie byli nigdy skolonizowani, są bardzo dumni.
Ciągłość tradycji, ciągłość kultury. Alfabet etiopski liczy sobie ponad 3000 lat. Zresztą Królestwo Egiptu. Znamy Kair, faraonów, ale tak naprawdę początki starożytnego Egiptu to nie u ujścia Nilu, tylko właśnie Królestwo Górnego Nilu, czyli dzisiejszej Etiopii.
No i to też widać w ich mentalności, w ich podejściu do świata, że nie czują się gorsi. Aczkolwiek w Addis Abebie tego nie doświadczyliśmy, ale w mniejszych miastach od Addis zdarza się, że biały człowiek jest traktowany jako taka chodząca portmonetka, która powinna, nie tylko, że może, ale wręcz jest to jej powinność. Powinna tutaj rozdawać na prawo i lewo i dzieci potrafią rzucać kamieniami w turystów. A są fundacje, są organizacje, które pomagają czy szkołom, czy też nasi znajomi, którzy przeprowadzają operacje oczu w Etiopii. To jest ta pomoc taka konkretna i na tym powinno to polegać. A tak jak mówię, no czasami zdarza się to, że możemy się spotkać z takim traktowaniem nas, czy postrzeganiem jako takich trochę intruzów i takich...
Do wykorzystania.
Ale to właśnie wynika, tak jak wspomniałaś, z tego rozdawnictwa, tak? Takiego niekontrolowanego, bezmyślnego często. Także w tej naszej pracy jakby no wychodzimy z zupełnie innego założenia, stąd też już od wielu miesięcy pracujemy nad projektem Tractors for Africa, ciągniki dla Afryki, gdzie chcemy poprawiać efektywność produkcji rolnej, dając nie tą rybę, tylko wędkę. Chcemy spowodować, aby rozwijało się lokalne społeczeństwo. Zresztą mieliśmy spotkania w Ministerstwie Rolnictwa, a podczas najbliższej okazji najprawdopodobniej będziemy w gabinecie premiera, który to dostał
niedawno
na dniach pokojową Nagrodę Nobla.
Wspominałeś, Marcinie, o Nilu. To też jest jedno z piękniejszych miejsc wymienianych w przewodnikach jako warte zobaczenia, źródła Nilu Błękitnego, wodospady wyłaniające się gdzieś z pomiędzy zieleni. Nie jest łatwo tam podobno trafić, ale jeśli już się dotrze do tych źródeł Błękitnego Nilu, to jest to punkt obowiązkowy.
No my tam właśnie udało nam się dotrzeć, pomimo tego bardzo okrojonego czasu. Właśnie Nil Błękitny wypływa z jeziora Tana. łodzią.
Tam widzieliśmy hipopotamy.
Tak, łodzią właśnie dopłynęliśmy praktycznie do miejsca, gdzie Nil się rodzi, wypływając z jeziora. No i jakież było nasze zdziwienie, gdzie pierwszy raz w życiu zobaczyliśmy jakby na żywo, nie w ogrodzie zoologicznym, ale hipopotama, który to też wyłonił się no dosłownie metr od naszej no łupinki drewnianej łodzi. No a z tyłu głowy mamy ten obraz hipopotama jako najbardziej niebezpiecznego zwierzęcia Afryki, tak? Bo więcej osób ginie co roku w wypadkach związanych z atakiem hipopotama niż ze wszystkich dzikich zwierząt razem wziętych w całej Afryki.
Widzieliśmy taki ogromny kształt, który pod naszą łódką przepływał. No jest to naprawdę duże wrażenie. No i też w Bahrydarze, kiedy przejeżdżaliśmy przez most na rzece, często widzieliśmy wylegujące się hipopotamy na takich mieliznach, łachach właśnie się wylegiwały.
Co wam utkwiło z Etiopii najmocniej w sercach?
Zachody słońca nad jeziorem Bahr Dar i tysiące ptaków, które lecą na miejsce swojego nocnego odpoczynku. Także to jest właśnie ta godzina czy pół godziny, kiedy no niebo się roi. Niesamowite przeżycie.
Warto odwiedzić Etiopię?
Na pewno, bo to też często w głowach mamy właśnie stereotypy na temat krajów, gdzie kiedyś panował głód, teraz tego głodu już nie ma i zupełnie inne obrazy pojawiają nam się przed oczami, a jeżeli zweryfikujemy to na własnej skórze, zobaczymy, że jest zupełnie inaczej, możemy coś odkryć fajnego dla siebie.
No i chociażby też z tego względu, że jeszcze mimo wszystko jest, pomimo rozwijającej się turystyki w Etiopii, cały czas jest tym krajem takim niespenetrowanym, można powiedzieć, turystycznie, także możemy, jadąc indywidualnie, cały czas coś dla siebie odkryć i gdzie to my jesteśmy atrakcją. My jesteśmy atrakcją często zapraszaną do domów jako ciekawostka.
Wiem, że już niebawem wracacie do Etiopii.
Tak, na przełomie listopada-grudnia szykujemy się z kolejnym wyjazdem. Z 2-3 osoby możemy zabrać ze sobą, także póki co miejsce jest, zapraszamy.
Pięknie dziękuję za spotkanie. Gośćmi Ucha na Świat byli podróżnicy Monika Filipiuk-Obałek i Marcin Obałek. Dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy, do usłyszenia.